Witaj w Roma Guide. Pewnie usłyszałeś ją, zanim zobaczyłeś. Idziesz wąskimi, ciasnymi uliczkami, gdzie nic nie zapowiada cudu i nagle zaułek się otwiera, a w uszy uderza huk spadającej wody. To celowy efekt. Architekt ukrył największą fontannę świata w plątaninie wąskich uliczek, by uderzyła w ciebie nagle, bez ostrzeżenia. Spójrz teraz na to, co masz przed sobą i zauważ rzecz, którą większość ludzi pomija. To nie jest wolnostojąca fontanna. To cała ściana pałacu zamieniona w spektakl wody. Przyjrzyj się, u góry widać prawdziwe okna, gzymsy, balustrady normalnego budynku. Architekt wziął fasadę pałacu i wpuścił w jej dolną część skały, bogów i kaskady, jakby morze wdarło się do salonu arystokraty. To dlatego ta fontanna działa tak, jak działa. Nie stoi po środku placu jak inne. Wyrasta ze ściany, wypełnia sobą cały zaułek, nie zostawiając ci miejsca na dystans. Jesteś przyparty do niej, otoczony hukiem wody odbijającym się od ciasnych murów. Stań chwilę i poczuj to osaczenie pięknem, bo właśnie o to chodziło. Idź teraz bliżej, do centralnej postaci, która panuje nad całym tym żywiołem. Spójrz na potężną postać w centrum, stojącą na muszli ciągniętej przez konie. Większość ludzi mówi Neptun i większość się myli. To Oceanus, starsze, potężniejsze bóstwo, uosobienie całego oceanu opływającego świat, nie tylko morza. Stoi spokojnie, władczo, w rozwianej szacie, panując nad chaosem wody u swoich stóp. A teraz przyjrzyj się dwóm koniom morskim, które ciągną jego rydwan. Nie są jednakowe i to jest klucz do całej fontanny. Spójrz na jednego, spięty, dziki, stający dęba, z rozwianą grzywą. A obok niego drugi, spokojny, uległy, posłuszny. Jeden to morze wzburzone, sztorm i groza. Drugi to morze gładkie jak lustro. Te same wody, dwa oblicza, żywioł, który potrafi i zatopić, i ukołysać. Cała natura wody zamknięta w dwóch rzeźbach. Człowiekiem, który to wymyślił, był Nicola Salvi. Pracował nad fontanną przez wiele lat, schodząc do wilgotnych podziemi, by doglądać budowy, niszcząc sobie zdrowie. I tu kryje się gorzki finał. Salvi umarł na kilkanaście lat przed ukończeniem dzieła. Nigdy nie zobaczył wody płynącej przez swoją fontannę. Nie zobaczył tłumów, które ją pokochały. Spójrz na ten ogrom, na rozmach, na huczącą wodę i pomyśl o człowieku, który oddał temu życie, a odszedł, gdy budowla była jeszcze martwym, suchym kamieniem. Niektórzy twórcy sadzą drzewa, w których cieniu nigdy nie usiądą. Posłuchaj przez chwilę samej wody. A teraz pomyśl o tym, woda, która huczy przed tobą, nie pochodzi z wodociągu. Płynie tu starożytnym akweduktem, zbudowanym 21 wieków temu, jeszcze za czasów pierwszego cesarza. I płynie nieprzerwanie do dziś. Nazywa się Aqua Virgo, akwedukt dziewicy. A imię kryje legendę. Opowiadano, że sprażymskim żołnierzom młoda dziewczyna wskazała ukryte źródło czystej wody. Na jej cześć nazwano cały akwedukt dziewiczym. Ta woda biegnie pod ziemią kilkanaście kilometrów, od źródeł za miastem aż tutaj i bez pomp, samym spadkiem terenu, tak jak zaprojektowali to rzymscy inżynierowie 2000 lat temu. To jest sens słowa, które widnieje w nazwie tej fontanny, terminal. Trevi to nie tylko ozdoba. To uroczyste, monumentalne zakończenie akweduktu w miejsce, gdzie starożytna woda po długiej, podziemnej podróży wreszcie wybucha na światło dzienne. Barok zbudował wspaniałą bramę triumfalną dla wody, która płynęła tędy już wtedy, gdy na tych wzgórzach panowali cesarze. Pijesz wzrokiem antyk, myśląc, że oglądasz barok. Rozejrzyj się teraz po tłumie wokół basenu. Zobaczysz dziesiątki ludzi stojących tyłem do fontanny, z ręką uniesioną nad ramieniem. Wykonują rytuał starszy, niż im się wydaje. Zasada jest prosta. Stań plecami do wody, weź monetę w prawą dłoń i przerzuć ją przez lewe ramię. Jedna moneta znaczy, że wrócisz do Rzymu. Dwie, że się zakochasz. Trzy, że weźmiesz ślub. Tradycję rozsławił czarno-biały film sprzed kilku pokoleń. Ale gest sięga głębiej do dawnej wiary, że wodzie należy się dar, podziękowanie za jej życiodajną moc. I rzeczywiście do tego basenu wpada mnóstwo monet. Każdej nocy. Codziennie wieczorem fontanna jest opróżniana, a monety zbierane to około 1,5 miliona euro rocznie. I tu jest najpiękniejszy zwrot tej historii. Te pieniądze nie znikają w niczyjej kieszeni. Przekazuje się je organizacji charytatywnej, która prowadzi w Rzymie jadłodajnie i pomoc dla najuboższych. Pomyśl o tym, turysta z drugiego końca świata rzuca monetę, marząc o powrocie, a ta moneta nakarmi rzymskiego biedaka. Naiwny gest na pamiątkę zamienia się w realny chleb. Niewiele zabobonów ma tak konkretne, dobre skutki. Zanim odejdziesz, jeszcze jedna scena i jedna rada. Bo ta fontanna ma swój najsłynniejszy moment, którego nie wykuto w marmurze. W kultowym filmie o słodkim życiu Rzymu pewna aktorka w czarnej sukni wchodzi nocą do tego basenu i przyżywa partnera, brodząc w wodzie. Te kilka minut uczyniło Strevi symbol miłości, nocy i włoskiej beztroski na całym świecie. Dziś, oczywiście, nie wolno tu wejść i gwizdek strażnika rozlegnie się natychmiast. A teraz spójrz na tłum wokół ciebie. Setki ludzi, telefony w górze, ramię przy ramieniu. Trudno tu nawet podejść do barierki. I dlatego zdradzę ci sekret, który zmienia wszystko. Wróć tu o świcie. Naprawdę. Przyjdź o 5-6 rano, gdy miasto jeszcze śpi. Fontanna jest oświetlona, woda huczy tak samo, a wokół nikogo. Tylko ty, marmurowy Ousienes i dźwięk wody odbijający się od pustych murów. To jest moje ulubione doświadczenie w całym Rzymie. Nie dlatego, że fontanna jest wtedy piękniejsza, jest dokładnie taka sama. Lecz dlatego, że dopiero w ciszy, bez tłumu, można ją naprawdę zobaczyć. Poczuć, że stoisz przed pałacem zamienionym w morze, u kresu akweduktu starszego niż chrześcijaństwo, sam na sam z dziełem człowieka, który nigdy nie ujrzał, jak ożywa. Rzym oddaje swoje najgłębsze sekrety tylko tym, którzy przychodzą, gdy inni jeszcze śpią. Dziękuję, że byłeś z Roma Guide.